Za każdym razem, kiedy tutaj stoję, wydawać by się mogło, że jest łatwiej i lżej, ale tak nie jest. Świadomość tego, że człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem za te rzeczy, które mówi, troszeczkę stresu dodaje. Ale nie po to tutaj się schodzimy, by udowadniać to, że to, co myślimy, jest prawdą, tylko odkrywać Bożą prawdę w Bożym Słowie. I musimy dokonać wszystkich starań i prosić Ducha Świętego o to, aby te prawdy nam odkrywał. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest tak, żeby te prawdy w naszym życiu umieć zastosować. Bo życie bez owoców Panu Bogu się nie podoba. Po prostu. Ale też świadczy o tym, że jakiś problem duchowy jest. Kiedy 2 tygodnie temu tutaj zwiastowałem, dotykaliśmy takiej historii 2 królów, i tam padło takie słowo kompromis. Mowa o Jehoszafacie i o Achabie wtedy była. I doszliśmy wspólnie do wniosku, że Pan Bóg nie lubi tego słowa i nie lubi, kiedy jego lud w taki kompromis wchodzi. I wydawać by się mogło, że jest to łatwe. Dobrze, nie wchodzimy od dzisiaj w kompromisy. Ale jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak być człowiekiem, który wypełnia wolę Bożą, i z drugiej strony omija te kompromisy. I tu was zadziwię, a może i nie. Boże Słowo również na ten temat mówi, w jaki sposób nie wchodzi w kompromisy. Nie wiem, czy pamiętacie, zakończyłem kazanie 2 tygodnie temu, cytując z Księgi Salomona. I dzisiaj chciałbym, abyśmy z pierwszej Księgi Królewskiej odczytali fragment. Pierwsza Księga Królewska, 3 rozdział, od 3 do 12 wersetu włącznie. I tym, czym zakończyłem ostatnie zwiastowanie, tym dzisiaj chciałbym rozpocząć kolejne zwiastowanie. I chciałbym, żebyśmy wspólnie zastanowili się nad tym, w jaki sposób, co Pan Bóg poprzez swoje słowo mówi, aby w te kompromisy nie popadać i co jest tak bardzo ważnego w naszym życiu, co możemy odkryć w Bożym Słowie i zastosować to w pełnym wymiarze, aby nasze życie było święte, podobające się Bogu. I często bezkompromisowe. Pierwsza Księga Królewska, 3 rozdział, od 3 wersetu do 12. I Salomon miłował Pana, postępując zgodnie z przekazaniami Dawida, swego ojca, tylko że składał ofiary i spalał kadzidło na wyżynach. Król udał się więc do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, bo tam była wielka wyżyna. Na tym ołtarzu Salomon złożył 1000 ofiar całopalnych. W Gibeonie Pan ukazał Salomonowi w nocy się i we śnie. Bóg powiedział, proś o to, co mam ci dać. Salomon odpowiedział, ty okazałeś swemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielkie miłosierdzie, gdyż postępował przed tobą w prawdzie, sprawiedliwości i prawości serca przy tobie. I zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak się to dziś dzieje. Teraz więc, o Panie mój Boże, Ty ustanowiłeś swego sługę królem w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem małym dzieckiem i nie wiem, jak wyruszać, ani jak wracać. Twój sługa jest wśród Twego ludu, który wybrałeś, ludu wielkiego, którego z powodu wielkiej liczby nie można zliczyć ani spisać. Daj więc swemu słudze serce rozumne, aby mógł sądzić Twój lud, rozróżniając między dobrem i złem. Któż bowiem może sądzić ten Twój tak wielki lud. I spodobało się to Panu, że Salomon o to poprosił. Wtedy Bóg powiedział do niego, ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani nie poprosiłeś dla siebie o bogactwo, ani też nie poprosiłeś o wytracenie swoich wrogów, ale poprosiłeś dla siebie o rozum dla rozróżnienia w sprawach sądowych. Oto uczyniłem według Twoich słów, dałem Ci serce mądre i rozumne. Także podobnego Tobie nie było przed Tobą, ani po Tobie nie powstanie nikt jak Ty. Nie wiem, ile razy czytaliście te księgi, które 2 tygodnie temu wymieniałem w swoim życiu, czyli Królewskie Salomona, czy Księgę Kronik. Tam jest wiele mądrości, którą możemy odkryć. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, co w Księdze Przypowieści Salomona jest tematem wiodącym, najważniejszym, bo jest tam wiele różnych spraw, które są poruszane i one są wszystkie ważne. Ale jedna z tych rzeczy jest bardzo, bardzo istotna. Jest taka pierwsza, żeby te inne rzeczy móc właściwie zrozumieć. Jest to mądrość. Głównym tematem przypowieści Salomona, czy Księgi Przysłów, jest mądrość. Zobaczcie, to co przeczytaliśmy przed chwileczką. I spróbujcie sobie wyobrazić tą sytuację, w której Salomon się znalazł. Jachwę mówi do niego, proś o co chcesz, a to ci dam. Proś o co chcesz, a to ci dam. Jeżeli dzisiaj Jezus Chrystus powiedziałby do ciebie, proś o co chcesz, a to ci dam, co byłoby, co pierwsze by zrodziło się w twoim sercu, co pierwsze by, jaka myśl zrodziłaby się w twoim umyśle, czego gorąco pragniesz, co jest twoim celem do zdobycia, czego do tej pory nie masz, a chciałbyś to mieć. To, o czym myślisz, to, co pierwsze wpada do twojego rozumu, to, co rodzi się w twoim sercu, to determinuje to, kim jesteś. I kiedy popatrzymy na tą historię krótką, którą odczytaliśmy o Salomonie, i na jego postawę, na jego pierwsze słowa, które wypowiedział, na pierwsze myśli, które z jego ust wyfrunęły w kierunku Jahwe, mówi, Panie, ja ci dziękuję, że zostałem królem. Ja ci dziękuję, że dałeś mi tak liczny naród. Ale nie wiem, jak mam się poruszać. Nie wiem, jak mam rządzić tym wielkim ludem. Proszę, daj mi serce rozumne, daj mi rozum, daj mi mądrość. I czytamy, że to bardzo spodobało się Bogu. Czy jesteśmy w ten sam sposób, jak Salomon, o sobie pomyśleć? Czy jesteśmy w ten sam sposób odpowiednie priorytety w naszym życiu poukładać, że pierwszą myślą, która będzie, jeżeli Pan skierowałby takie słowa w naszą stronę, będzie, Panie, daj mi mądre serce do tego, abym mógł Ci mądrze służyć. To, jaka jest pierwsza myśl, to, jakie jest pierwsze pragnienie w naszych sercach, w naszych umysłach, ukazuje nam, w jakim miejscu jesteśmy naszego życia i pokazuje nam naszą relację z Bogiem. Salomon miał bliską relację z Bogiem. Salomon miał bliską relację z Bogiem. Mógł prosić o wszystkie rzeczy. Poprosił o rozum. Jakbyśmy przeczytali kawałek dalej, zobaczylibyśmy, że Pan Bóg mu te wszystkie rzeczy dał. Ponieważ jego postawa, jego nastawienie było właściwe do Boga. On znał swoje miejsce w szeregu, można powiedzieć. Wiedział, kim jest. Nie wywyższał się. Pewne rzeczy go przerastały i wiedział, jakie potrzebuje pomocy od samego Boga. A zatem zacznijmy od definicji mądrości na przykładzie tego fragmentu. Czym mądrość jest? Co Salomon w tym fragmencie nam ukazuje? Jakbyśmy przeczytali całą Księgę Przysłów, to zobaczymy, że Salomon w większości tekstu mówi, czym mądrość nie jest. I na podstawie różnych przykładów odnoszących się do życia, do decyzji, do sytuacji różnych, pokazuje nam, czym mądrość nie jest. Tak? Mądrość czy brak mądrości nie jest zawsze grzechem. Brak mądrości zazwyczaj jest głupotą. Nie wszystko, co jest głupie, równa się stanu grzechowi czy grzechowi jakiemukolwiek. Tak? Nie możemy postawić znaku równości. Możemy postępować niemądrze, ale niekoniecznie grzeszyć. Takie słowa znacie. Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę. Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę. Przykład. Na przykład do panów. Kiedy przychodzi do was żona z jakimś problemem i opowiadam wam tą sytuację, którą przeżywa. I my jako mężowie w którymś momencie, nieważne, czy to na początku, w połowie, czy u końca tej historii, z którą zmaga się nasza żona, przerywamy jej, mając już gotowe rozwiązanie, to świadczy o naszej głupocie. Ponieważ powinniśmy odczekać, aż usłyszymy całą historię, pomyśleć i jeżeli jesteśmy w stanie udzielić pewnej wskazówki, pewnej rady. Nie możemy przerywać w trakcie, to świadczy o naszej głupocie. Czy jest to grzech? Nie. Ale to świadczy o naszym braku mądrości. Mądrze jest wysłuchać do końca, nie przerywać i dać dobrą radę. To jest objaw mądrości. Kiedy byłem młodszy, wiele lat temu, robiłem różne głupie rzeczy i one niekoniecznie były grzechem. Na przykład skakaliśmy z moim bratem z pierwszego piętra, co mogło skutkować urazem kręgosłupa, nóg i tak dalej. Bo mieliśmy taki pomysł, że będziemy wyskakiwać z pierwszego piętra, bo było bliżej. I tak dwa razy skoczyliśmy. To jest głupie. Z perspektywy czasu bardzo głupie. I dziękować Bogu, że nic się nie stało. I wiele takich pomysłów człowiek, kiedy dorasta, miał w swoim życiu, tak? I teraz musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak szukać tej mądrości, i za chwilę odpowiemy sobie na przykładzie wielu wersetów z Księgi Salomona, w jaki sposób Boże Słowo pokazuje nam, jak szukać mądrości, czego Pan Bóg oczekuje, w jaki sposób On widzi tą mądrość. Po drugie, wiek nie zawsze równa się mądrości. Wydawać by się mogło, że im człowiek starszy, tym mądrzejszy. I nie jest to do końca prawda, niestety. Często, znaczy jest tak, że osoby starsze są mądre, to nie jest tak, że ich nie ma, ale często jest tak, że osoby starsze, ta mądrość nie idzie z wiekiem, nie postępuje z wiekiem. Wielu ludzi, ja znam wielu ludzi starszych, którzy, przykro powiedzieć, ale nie zmądrzeli z upływem lat, popełniają te same błędy, które popełniali za młodu. Kiedy dorastali, nic jakby ich, w ich decyzji nie zmieniało się. Tak? Także to też nie jest jakby pewna cecha, która gwarantuje nam mądrość, że wiek równa się mądrości. Po trzecie, intelekt nie równa się mądrości. Intelekt nie równa się mądrości. Intelekt jest potrzebny, o tym za chwilę, ale intelekt, to, że ktoś ma bardzo wysokie IQ, nie znaczy, że ktoś jest bardzo mądrym człowiekiem. Jest możliwe, że człowiek, który ma dużo niższe IQ, jest dużo mądrzejszą osobą, ponieważ potrafi pewne prawdy zastosować w swoim życiu. Po czwarte, wykształcenie nie równa się mądrości. W tym świecie przypisało się, że im więcej tytułów przed nazwiskiem, tym człowiek jest zacniejszy, mądrzejszy i wie i zna odpowiedzi przynajmniej na większość od trudnych spraw, jeżeli chodzi o ten świat, o egzystencję ludzką. Ale wykształcenie też nie równa się mądrości z Bożej perspektywy, bo cały czas patrzymy z Bożej perspektywy, nie z perspektywy tego świata, ale z Bożej perspektywy. Wykształcenie jest nam potrzebne, by zrozumieć pewne rzeczy, by odkryć pewne rzeczy, ale nie jest to warunek do tego, aby powiedzieć o sobie, że profesor doktor habilitowany zwyczajny o Jan Kowalski jest najmądrzejszą osobą i zna odpowiedzi na wszystkie zagadnienia i bolączki tego świata, ponieważ tak nie jest. A z Bożej perspektywy dobrze wiemy, że mądrość tego świata w oczach Bożych jest głupstwem. Czyli tutaj też nie możemy szukać jakby odpowiedzi na ten problem, w jaki sposób mądrze żyć. Po piąte, wiedza nie równa się mądrości. Wiedza jest czymś istotnym dla człowieka. Czymś, co ma ogromny wpływ na to, że możemy mądrze postępować, jeżeli umiejętnie ją zastosujemy w naszym życiu. Ale to, że ktoś nauczy się całej Księgi Salomona, przypowieści Salomona, na pamięć, nie gwarantuje mu tego, że będzie mądrym człowiekiem. Ponieważ jeżeli tych wszystkich praw w tej księdze nie zastosuje do swojego życia, kiedy nie wdroży tego w praktykę, nie okaże się mądrym człowiekiem. Co z tego, że będzie umiał cytować? Jeżeli te wszystkie prawdy będą dla niego zupełnie obce. A zatem wiedza jest potrzebna do mądrości, ale wiedza, którą uda się we właściwy sposób w praktyce zastosować. Natomiast sama wiedza dla wiedzy nie sprawia z automatu tego, że człowiek jest mądry. Okej, teraz już wiemy, mniej więcej mamy zarys tego, czym mądrość jest, czym nie jest, co może wpływać na tą mądrość, co może nie wpływać, co determinuje, nie determinuje tej mądrości. I teraz musielibyśmy zastanowić się, jaka jest definicja mądrości i przejść do przykładów Bożego Słowa, czym ta mądrość jest. Jedna z takich najbardziej popularnych definicji mądrości jest taka. Mądrość oznacza zdolność do życia. Mądrość oznacza zdolność do życia. I w tej definicji ważnym słowem jest słowo zdolność. Mądrość oznacza zdolność do życia. Ważnym słowem tutaj jest zdolność. Mądry człowiek nie tylko zna zasady, nie tylko ma wiedzę, nie tylko ma wykształcenie, ale umie to wszystko zastosować w swoim życiu. Umie to wszystko zastosować w swoim życiu. Na przykład, wiele jest w Bożym Słowie i w przypowieściach Salomona słów na temat relacji z drugim człowiekiem. Jest wiele powiedziane na temat relacji z drugim człowiekiem. I teraz, jeżeli byśmy się nauczyli wszystkiego, abyśmy tego nie zastosowali, to pożytku to nie będzie miało. Zobaczcie. 12 rozdział Księgi Przysłów, będziemy teraz korzystać, przypowieści Salomona, jeżeli chcecie, to możecie otworzyć i śledzić tekst. Będzie troszeczkę wersetów z tej księgi. Rozdział 12, werset 18 Księgi Przysłów. Musimy być z ludźmi, żeby stosować pewne prawdy. Tak? Jeżeli wyizolujemy się zupełnie, tych prawd nie będziemy mogli zastosować. 12 rozdział, 18 werset Księga Przypowieści Salomona. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz. Czy poznaliście osobę, która rani słowem? Mieliście taką osobę w swoim życiu? Ja miałem taką osobę, nie jedną, która potrafiła ranić słowami, tak jak rani miecz człowieka na polu bitwy. Ale pytanie jest inne. Czy my, jako chrześcijanie, jako odrodzeni ludzie, używając argumentu, bo tak powinno być, bo to jest prawda, nie ranimy często innych ludzi obok nas? Ważną rzeczą jest w Bożym Słowie mówić prawdę, ponieważ Bóg jest prawdą. I to jest jakby nasze odbicie natury Bożej w nas. Ale umiejętność mówienia pewnych słów może spowodować to, że pomimo to, że będziemy mówić prawdę, będą te słowa raniły człowieka lub nie. Potrzeba mądrości do tego, aby nawet najbardziej trudne rzeczy powiedzieć we właściwy sposób, tak żeby druga osoba napomniana mogła wyciągnąć wnioski, a nie poczuć się ubiczowana, zepchnięta do narożnika jako ktoś, kto jest gorszy. Język, zresztą Boże Słowo dużo mówi na temat języka, że jest to ogromna broń i można ją wykorzystać do dobrych rzeczy, które się Bogu podobają, i do bardzo złych rzeczy, które Bogu się nie podobają. Czasami używamy języka do mówienia prawdy, żeby ranić innych ludzi, i tu jest potrzebna mądrość, żeby w taki sposób tego nie czynić, ale żeby pozyskać brata czy siostrę, mówiąc prawdę, używając zupełnie innych argumentów, innych słów. Przykład z życia. Ja lubię ogólnie kawę. Lubię wypić kawę. Lubię wypić dobrą kawę. Nie wiem, ilu z was lubi wypić dobrą kawę. Myślę, że sporo z was. Kiedy siedzę przy swoim biurku, pracuję nad tekstem Bożym, czy robię jakieś inne rzeczy, które do pracy mi są potrzebne, marzy mi się kawa. Mam coś takiego po studiach, że cały czas gdzieś tam mi świeci się lampka kawa. Wypiłbym kawę. I moja żona Gosia dobrze wie, że ja lubię kawę i parzy tą kawę. Dla mnie przynosi, ja nie muszę ją prosić o to. Wie, że ja zawsze kawę nie pogardzę kawą po prostu. Prosty przykład z życia. Nie zachowuje żona proporcji. Kawa nie jest tak smaczna jak zazwyczaj. I mówimy prawdę, a mogłaś zrobić lepszą kawę, ta nie jest dobra. I to jest powiedzenie prawdy, ja rozumiem, to jest taki kolokwialny może przykład, ale to jest powiedzenie prawdy, która może zranić drugiego człowieka. A można postąpić inaczej, wypić tą kawę i nic nie powiedzieć, dziękując, że ktoś pomyślał i przyniósł tą kawę. I nie musieliśmy się odrywać od jakiegoś tam obowiązku. I takich zastosowań można wiele w naszym życiu, prostych i bardziej skomplikowanych, myślę, poszukać bardzo dużo. Mądry człowiek nie tylko zna zasady, ale umie je stosować we właściwych sytuacjach i we właściwy sposób. Rozdział 16 z tej samej księgi, 14 werset. Rozdział 16, 14 werset. Czytamy tam takie słowa. Gniew króla to zwiastun śmierci, lecz mądry mąż może go ubłagać. Gniew króla to zwiastun śmierci, lecz mądry mąż może go ubłagać. Nie żyjemy w czasach panowania króla, ale każdy z nas, a myślę, że większość z nas, ma szefa. Ma szefa w pracy. Wiele trzeba mądrości, żeby umiejętnie podejść do szefa, kiedy on jest rozgniewany. Kiedy szefa się napomni, to można uzyskać efekt zupełnie odwrotny do zamierzonego, ponieważ gniew szefa może się zwiększyć, pomnożyć i będzie to dosyć niekorzystna sytuacja, myślę, że nie tylko dla osoby, która będzie zwracać tą uwagę, ale dla pozostałych obserwatorów. Można też zrobić to po światowemu, na przykład donieść na kolegę, skłamać. I w oczach tego świata uzyskamy pewien cel, gdzie my będziemy chronieni, ktoś poniesie karę, a szef będzie zadowolony. Ale w Bożej sprawiedliwości nie ma miejsca na coś takiego. Musimy szukać w Bożym Słowie mądrości, która pozwoli nam taką sytuację we właściwy sposób rozwiązać. Tak jak powiedziałem, możemy poszukać kozła ofiarnego w trudnej sytuacji, możemy skłamać, ale to Bogu się nie podoba. Takie zachowanie jest bardzo niemądre, świadczy o naszej głupocie. I dlatego do naszej definicji mądrości musimy dodać jeszcze jedno słowo. Że mądrość to zdolność do sprawiedliwego życia. Mądrość to zdolność do sprawiedliwego życia. Mądry człowiek ubłaga gniew szefa swojego w sposób taki, który będzie akceptowalny przez samego Boga. Nie będzie tam kłamstwa, knucia, spychania odpowiedzialności na drugą osobę, ale będzie tam mądrość, która spowoduje, że gniew tego człowieka będzie się normalizował, będzie ustępował. I ja nie mówię, że to jest proste. Ale z Bożej perspektywy my nie mamy zbyt wielu możliwości, jak ten świat ma. Jeżeli Bóg jest sprawiedliwy, to i my sprawiedliwie żyć musimy, ponieważ jesteśmy Bożym odbiciem Jego charakteru. Nie możemy kłamać, nie możemy manipulować, by osiągnąć jakiś cel lub rozwiązać pewien problem. Bóg jest święty i stworzył nas na swoje podobieństwo. Mądry, tak jak powiedziałem, człowiek żyje w taki sposób, aby Boży obraz odbijać w sobie. W naszej kulturze, w tym świecie przyszło dużo jest seksualności. Wszędzie, gdzie się poruszamy, dużo seksualności jest, tak? Według tego świata bycie mądrym człowiekiem to człowiek, który nie zarazi się jakąś chorobą, jeżeli chodzi o seksualność, lub kobieta, która nie zajdzie w ciążę. To jest mądrość tego świata. I kiedy jesteśmy w stanie w taki sposób żyć, to dla tego świata będziemy osobami bardzo mądrymi, ponieważ jesteśmy w stanie zapobiec dwóm przynajmniej czynnikom, których byśmy nie chcieli w swoim życiu. Ale dobrze wiemy w Bożym Słowie, że seksualność ma swoje miejsce, konkretne miejsce, konkretne przeznaczenie, jest konkretnie opisana, konkretnie zdefiniowana i jest zgoła inna niż ten świat zapodaje. Bóg przeznaczył seksualność dla małżeństwa i tam jest główny cel tej seksualności, łącznie z prokreacją, z potomstwem. Świat podaje inną definicję mądrości odnośnie tej kwestii. Boże Słowo pokazuje zupełnie inną definicję odnośnie seksualności. Teraz chciałbym, abyśmy odnieśli konkretnie, jeszcze bardziej konkretnie się do konkretnych przykładów z Księgi Salomona, z Księgi Przypowieści, do naszego życia. Żebyśmy zobaczyli, że Boże Słowo odpowiada na najbardziej proste, wydawać by się mogło, potrzeby i pokazuje nam, w jaki sposób na przykład spać. Zajmiemy się takimi rzeczami jak spaniem, uczeniem się, wnikliwością, posiadaniem kolegów czy koleżanek, napominaniem, planowaniem i zakończymy to rozważanie kwestią pychy. Szósty rozdział, ta sama księga cały czas, od szóstego wersetu do jedenastego wersetu włącznie. Tutaj jest mowa o spaniu. Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona ani wodza, ani nadzorcy, ani władcy. A jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, a w żniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze, jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. Jeszcze do niedawna, ale myślę też jeszcze też i dzisiaj, ciężko jest znaleźć dobrą pracę. Pracę, która by dała nam satysfakcję i finansową, i taką, w której możemy się wypełnić, tak? Rozwijać. Ale kiedy taką pracę mamy, bardzo łatwo jest ją stracić. I zobaczcie, Boże Słowo mówi nam na przykładzie mrówek i ich zachowaniu, jak powinniśmy na przykład aspekt spania, wypoczynku, pracy w naszym życiu, do naszego życia wprowadzać. Jeżeli wychodzisz ciągle do pracy o 10 minut za późno i kończysz pracę 5 minut wcześniej, to jest to głupota. Jest to bardzo niemądre postępowanie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przyjdzie redukcja, to będziesz, gwarantuję ci, pierwszą osobą na liście, którą cię zwolnią. I Boże Słowo mówi na przykładzie mrówki, że mamy być pracowici. Jeżeli wiesz, że masz tendencję do spóźniania się, wstań szybciej. Wyjedź szybciej i wyjdź 5 minut później, żeby nikt nie miał ci niczego do zarzucenia. Tak? Jeżeli masz problem ze snem i śpisz w dzień i w nocy, to Boże Słowo mówi, Noc jest od spania, od tego, żebyś wypoczął, ponieważ w dzień masz ciężko pracować. Salomon pisał takie słowa: robotnik ma słodki sen. W dzień ciężko pracuje, w nocy odpoczywa. Robotnik ma słodki sen. Zobaczcie, taka prosta rzecz, wydawać by się mogła prozaiczna, jak spanie, czyli odpoczynek, jak praca, umiejętność zaplanowania pewnych rzeczy, umiejętność pracy nad sobą, powoduje to, że możemy zbierać dobre owoce albo złe owoce w naszym życiu. Robotnik ma słodki sen. Kolejny fragment, 12 rozdział, 15 werset. Tu jest kwestia uczenia się podjęta. 12 rozdział, 15 werset. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Mądry człowiek wie, że całe życie jest procesem uczenia się. Mądry człowiek jest ciekawy, wykorzystuje każdą sytuację do tego, aby pozyskać jakąś informację, tak? Żeby czegoś się nauczyć. Kiedy ma jakiegoś specjalistę przy sobie, to zapytuje się tego specjalisty, a nie wymądrza się, że wie lepiej. Jeżeli spotykam się z lekarzem, to ja nie wiem nic o medycynie. Z przyjemnością zadam mu kilka pytań, by przynajmniej tą nikłą wiedzę lekko poszerzyć. Kiedy chcę kupić samochód i nie mam pojęcia o tym, w jaki sposób kupić samochód, nie mądrzę się, że znam wszystko, udaję się do specjalisty, do serwisów, gdzie ten samochód sprawdzają i dają mi gwarancję na to, że ten samochód jest sprawny. I takich przykładów też można byłoby mnożyć. Kto słucha rady, jest mądry. Kto słucha rady, jest mądry, tak? Niestety problem z nami polega na tym, że my zbyt dużo o sobie myślimy. I wydaje się nam, że wszystko wiemy i że jesteśmy ludźmi bardzo mądrymi. I też wydaje się nam to, że ktoś jak dużo mówi, jest mądry. A życie pokazuje zupełnie coś odwrotnego, że osoba, która słucha lub zadaje pytania, okazuje się zdecydowanie mądrzejsza. To, że ktoś dużo mówi, nie oznacza jego mądrości. Kolejny problem. 14 rozdział, 15 werset. Tutaj mamy mowę o tym, że człowiek musi być wnikliwy, wnikliwość. Taka cecha, która... Bo teraz rozpatrujemy cechy, które się Panu Bogu podobają, aby one w naszym życiu zaistniały, żeby to wszystko miało jakiś taki praktyczny wymiar. Wnikliwość. 14 rozdział, 15 werset. Prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny rozważa swoje kroki. Prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny rozważa na swoje kroki. Tak jak powiedziałem, mądry człowiek pyta, słucha, nie udaje, że wie, nie wierzy we wszystko, co słyszy, czyli potrafi rozeznawać, w jaki sposób sprawdzać to, co słyszy. Tak? Nie każda rzecz, którą słyszymy, jest dobra. Nie każda rzecz, która jest mówiona przez najbardziej jakiś autorytet, powiedzmy, moralny, może być i okazać się dobry. Tak? Musimy to wszystko filtrować, sprawdzać. Nie należy wierzyć wszystko, co czytamy w książkach, tak? Nawet w komentarzach biblijnych. Nie zawsze wszystko, co w komentarzach jest napisane, jest dobre, mówiąc najbardziej delikatnie. Wnikliwość to jest kolejna cecha, która Panu Bogu się bardzo podoba. Bardzo ważna jest wnikliwość. Dzisiaj jesteśmy bombardowani przez mnóstwo informacji. W ciągu kilkunastu sekund jesteśmy zapchani informacjami przez internet, przez wszystkie media, przez wszystkie gazety, telewizje. I brak umiejętności wnikliwości, badania tego, co jest nam zapodawane, spowoduje to, że się pogubimy. Jest to bardzo potrzebne w naszym życiu. Kolejna rzecz, kolejna cecha, którą Pan Bóg w tym Bożym tekście nam pokazuje. 13 rozdział, 20 werset. Tutaj jest mowa o kolegach, koleżankach. Ogólnie o dobieraniu sobie przyjaciół, może tak nazwijmy to. 13 rozdział, 20 werset. Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu się źle wiedzie. Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, kto brata się z głupcami, temu się źle wiedzie. Jednym z największych, myślę, wyborów w naszym życiu, czy w życiu naszych dzieci, jest to, jakie towarzystwo będzie dobierał do swojego życia. Jakich będzie miał kolegów, koleżanki, jakich będzie miał przyjaciół. I Pan Bóg w tym tekście pokazuje nam, że dobór znajomości, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale dobór znajomości bardzo mocno wpływa na nasze życie, na nasze rozumienie świata, na nasze wartości, na nasze postępowanie, na naszą etykę, moralność, na naszą wiarę, na to, jakim mężem jestem, jaką żoną jestem, kim jestem w zborze, jaką mam relację z Bogiem. To wszystko bardzo mocno wpływa na nasze życie. Dobór odpowiedniego towarzystwa, Dlatego Pan Bóg przestrzega nas przed głupcami tego świata. Zobaczcie, kto obcuje z mędrcami, mądrzeje. Oczywiście trzeba umiejętnie odkryć tych mędrców jeszcze. I to już nie jest łatwe. Bo mędrców tego świata jest dużo. A niekoniecznie oni są mądrzy. Zazwyczaj w naszej naturze jest tak, że wybieramy tych, którzy są głupkami, można powiedzieć wprost. Dlaczego? Ponieważ oni mają, są zabawni, dużo ludzi ich naśladuje, jest większa grupa ludzi zawsze przy takich osobach. I wydaje nam się zawsze, że w ilości jest prawda, mądrość i tak dalej, ale w Bożym Słowie to nie działa. Ilość nie jest weryfikatorem niczego. Niełatwo jest z punktu, kiedy patrzę jako rodzic i widzę, jak mój syn ma różnych kolegów w klasie. Bardzo trudno jest mu blokować dostęp do kolegów. Jest ogromny bunt z jego strony, kiedy ja mówię mu, tam nie pojedziesz, a on nie przyjedzie do ciebie. Ale wiem, że to w ten sposób gwarantuje mu bezpieczeństwo w przyszłości. Kiedy będę teraz ostry dla niego i będę mu pewne znajomości odcinał. On tego nie rozumie. Zrozumie to za ileś lat. I mam nadzieję, że będzie dziękował z tego powodu. Kolejna rzecz, kolejna cecha, którą Pan Bóg nam pokazuje, patrząc na życie Salomona, to napominanie. Bardzo nie lubimy słowa napominanie. Ono jest takie nacechowane dla nas od razu złymi konotacjami, ale tak naprawdę ono jest czymś pięknym, umiejętnie zastosowane napominanie. Bardzo podoba się Bogu. I brata i siostrę potrafi uratować od zguby. 9 rozdział, 8-9 werset. 9 rozdział, 8-9 werset. Czytamy tam takie słowa. Nie karć szydercy, aby cię nienawidził. Karć mądrego, a będzie cię miłował. Daj mądremu, a będzie jeszcze mądrzejszy. Poucz sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej. Tak jak powiedziałem, nikt nie lubi napominania. One nigdy nie jest przyjemne dla nas. Ale mądry człowiek wychowany w bojaźni Bożej jest w stanie poznać, że napominanie jest potrzebne do tego, aby jego życie się zmieniało. I teraz tak, ważna lekcja dla naszego życia. To, jak reagujesz na napominanie, pokazuje, jaki masz charakter. I to jest jedna z najbardziej trudnych prawd o nas samych. To, jak reagujesz na napominanie. Oczywiście mogą być różne formy, no niektórzy nie mają zdolności do napominania, ale zakładamy dobrą wolę w tym akcie, tak? To, jak reagujesz na napominanie, pokazuje twój prawdziwy charakter. Jeżeli nie potrafisz z pokorą przyjąć napominania, a wiesz, że źle robisz, że żyjesz w jakimś grzechu, a napominanie jest po to, żeby ciebie podźwignąć, uratować z tej sytuacji, to musisz bardzo dużo zweryfikować wtedy w swoim życiu chrześcijańskim. Napominanie ma służyć do tego, abyśmy się wzajemnie pilnowali, aby nikt z nas nie odpadł, aby nikt z nas nie zgubił się na drodze, aby pozyskać brata i siostrę, aby kogoś uratować, bo żyje w jakimś permanentnym grzechu i sobie z tym nie radzi. Oczywiście druga strona medalu, umiejętność napominania jest dana nielicznym. Jeżeli nie umiemy napominać, nie potrafimy robić tego według wzorca Bożego, nie róbmy tego na siłę, by kogoś napomnieć, poprośmy kogoś, kto umie to zrobić, by tej osoby nie zniszczyć. Zapisałem sobie takie zdanie. Czasami człowiek wygląda na mądrego, dopóki ktoś go nie napomni. Czasami człowiek wygląda na mądrego, dopóki ktoś go nie napomni. I tak jest w naszym życiu, że dopóki nie ma tego napomnienia, to wtedy o sobie dużo myślimy. Jak przychodzi to napomnienie, to różnie z tym bywa. Dopóki wszyscy zachęcają nas, mówią, że jest super, poklepują nas po ramionach, jesteśmy z tego zadowoleni. Ale kiedy jest napomnienie, wtedy okazuje się, jaki mamy charakter. Bo wtedy te wszystkie nasze cechy uwypuklają się, one stają się werbalne, można je zbadać i opisać. I to jesteśmy my. I wtedy trzeba zacząć pracę od podstaw. A to nie jest wcale takie łatwe i proste. Kolejna rzecz, która Panu Bogu się bardzo podoba i na Księdze Salomona pokazuje nam, to jest planowanie. Zobaczcie, 20 rozdział, 18 werset. 20 rozdział, 18 werset. Mądry człowiek i planowanie. Dzięki dobrej radzie plany się udają, to też tylko z rozwagą należy prowadzić wojnę. Dzięki dobrej radzie plany się udają, to też tylko z rozwagą należy prowadzić wojnę. To jest oczywiście jeden fragment, by trzeba było przeczytać więcej, ale to nam wystarczy do tego, żeby pewną prawdę odkryć odnośnie planowania. Wyobraźcie sobie państwo, w którym żyjecie, że rząd mówi tak. Koledzy, koleżanki, jutro o godzinie 9 rozpoczynamy wojnę. O godzinie 8 zostanie wam wydana broń i amunicja. Koniec przekazu. Nie wiemy z kim, nie wiemy o co. Zadajemy pytanie, oni też nie wiedzą, bo planu nie mamy. O 9 dadzą broń, amunicję i dadzą rozkaz strzelać, ale gdzie i do kogo? Głupie państwo bez planu nie będzie. Oczywiście wojna jest skrajnym przykładem, ale musi, jeżeli ktoś chce wywołać wojnę, musi zaplanować krok po kroku swoje decyzje. I podobnie jest w naszym życiu. Nie możemy żyć bez planowania naszego czasu. Oczywiście w środowisku chrześcijańskim przyjęło się, że ja nie będę niczego planował, Duch Pański ze mną mnie będzie prowadził. Ale nie do końca Panu Bogu się to podoba. Pan Bóg chce, żebyśmy planowali swój czas. Pan Bóg chce, żebyśmy planowali swoje pieniądze. Bo bez planowania nie będziemy łożyć na Boży cel, nie będziemy dobrze zarządzać tym, co Pan Bóg nam powierzył do zarządzania. Bo bez planowania czasu nie znajdziemy czas na to, aby spotkać się z wierzącymi, aby rozważać Boże Słowo. Nie będziemy w stanie się poruszać, nie będziemy wiedzieć, ile czasu poświęcić na pracę, ile czasu poświęcić na dom, na żonę, na dzieci, na kościół, na wiele różnych aspektów. Jeżeli nie będziemy mieli planu, wszystko będzie chaotyczne odnośnie czasu i pieniędzy. I nie będzie wtedy miejsca dla Pana Boga, ani w sferze duchowej, ani w sferze materialnej. Pan Bóg chce, żebyśmy planowali swoje życie. Żebyśmy nie podejmowali takich głupich decyzji, błahych, takich bez przemyślenia, takich ad hoc po prostu, a teraz zrobię to. Planujmy swoje życie. Chcę ci powiedzieć i sobie też przy okazji, bo to jest też jedna z tych praw, która mnie dotyka bardzo mocno. Chociaż będziemy mieli dobre chęci, a jeżeli nie będziemy posłuszni Bogu w tych wszystkich cechach, które w Księdze Przypowieści możemy odczytać, będziemy nieposłuszni wobec woli Bożej. Wolą Boga jest to, abyśmy planowali. Wolą Boga jest to, abyśmy napominali. Wolą Boga jest to, abyśmy zdobywali mądrość. Wolą Boga jest to, abyśmy w praktyce to wszystko umieli zastosować. I on podaje praktyczne przykłady, bo jak poczytamy sobie dokładnie przypowieści, nie tylko przypowieści, to zobaczymy, że jest tam mnóstwo odniesienia do życia. Jeżeli nie umiesz planować swojego życia, oddaj to Bogu. Niech cię zmienia. Pokutuj z tego. Panie, nie potrafię planować swojego życia. Panie, nie potrafię napominać. Panie, nie potrafię zdobywać wiedzy, aby w właściwy sposób z tego korzystać, aby tobie służyć przede wszystkim tym, co ty mi dajesz. Kolejna cecha. Zbliżamy się do końca. To jest kwestia zmiany człowieka, zmieniania się. My musimy się zmieniać. 22 rozdział, 3 werset. 22 rozdział, 3 werset. Przezorny widząc niebezpieczeństwo, ukrywa się, lecz prostaczkowie idą naprzód i ponoszą szkodę. Przezorny, przepraszam, widząc niebezpieczeństwo, ukrywa się, lecz prostaczkowie idą naprzód i ponoszą szkodę. Jest wielu ludzi, nie wiem, czy mieliście taką okazję spotkać, ja spotkałem w swoim życiu wielu ludzi, którzy pomimo tego, że idą złą drogą, nie chcą z niej zejść i pomimo, że wiedzą, że konsekwencja tego będzie opłakana, nie zmieniają siebie, nie zmieniają swoich decyzji, nie zmieniają dróg, którymi chodzą. Bo mądry człowiek to jest taki, który widzi, że jeżeli zszedł na złą drogę, to bardzo szybko wyciąga wnioski i tą drogę zmienia. Szybko zmienia. Papierosy. Wszyscy wiemy, jak wygląda pudełko papierosów. Znamy te napisy, różnego rodzaju kolorowe zdjęcia. Palenie zabija, palenie powoduje raka płuc i tak dalej. Większość ludzi umie czytać. Jak nie wszyscy w tym kraju. Lepiej lub gorzej. I pomimo tej informacji mnóstwo ludzi pali. Zobaczcie, jaki to jest przejaw głupoty. Jaki to jest przejaw braku mądrości. Przejaw tego, że nie zmieniają swojego życia. Krzywdzą. Moja mama paliła papierosy. Moja mama paliła papierosy przez 40 lat. I różne argumenty, które do niej mówiliśmy z bratem, bo mój tata też palił przez długi czas swojego życia. Na przykład taki argument, to co ostatnio z tatą żeśmy sobie trochę wspominali i wspominamy czasami niemiłe rzeczy. Zadałem proste pytanie, ale bardzo takie pytanie, które jest mocne dla rodzica i w odbiorze rodzica może być to jako zarzut. Zadałem pytanie mojemu tacie takie. Co czuliście jako mąż i żona, kiedy dwóch synów w wieku 5-10 lat siedziało w tym samym mieszkaniu, kiedy wypaliliście papierosy? Czy mieliście świadomość tego, że trujecie nasze życie? Się okazuje, że ci ludzie nie mieli. Moi rodzice nie mieli takiej zdolności, żeby pomyśleć w ten sposób, ponieważ nauk był silniejszy. I była ta chwila na puszczenie dymku sobie. Nieważne, że niszczy się rodzinę, nieważne, że niszczy się dzieci, zdrowie, nieważne, że powoduje to szkody. Często nasze decyzje, często decyzje ludzi są takie niemądre, mówiąc najdelikatniej. I bez mądrości Boga, bez dotknięcia Boga, te decyzje odkładają i nie zmieniają się, a Bóg chce, żebyśmy się zmieniali, żebyśmy odrzucali to, co grzeszne, żebyśmy odrzucali to, co Panu Bogu się nie podoba. Co się Panu Bogu nie podoba? Ogólnie mówiąc grzech. Jaki grzech? Jak otworzymy i będziemy czytać Boże Słowo, zobaczymy, jaki grzech Panu Bogu się nie podoba. Na czym polega Jego sprawiedliwość? Dlaczego nie ma styczności grzech z Jego świętością? Dlaczego On odwraca swoje oblicze, kiedy my grzeszymy i nie mamy z Nim społeczności, nie mamy z Nim relacji? W Bożym Słowie odnajdujemy odpowiedzi na te wszystkie rzeczy. Jeżeli żyjesz w grzechu, jakimkolwiek, to niszczy twoją relację z najbliższymi osobami, to niszczy twoją relację z Bogiem, to niszczy twoją relację ze zborem, w którym jesteś. To jest proste i oczywiste, ale często w naszej mądrości tego nie dostrzegamy. Jeżeli nie umiesz się zmienić, mam dla ciebie dobrą wiadomość i dla siebie. Módl się i pokutuj, Pan Bóg pomoże się zmienić. Niejednego uleczył, niejednemu zabrał różnego rodzaju choroby, uzależnienia i wyprowadził na prostą drogę. I kończąc, ostatni punkt, który jest poruszony w tej księdze. Zachęcam do przeczytania całej tej księgi. Salomon zadaje sobie pytanie, dlaczego jest tak wielu ludzi niemądrych, skoro jest tylu uczonych, skoro tylu ludzi ma jakąś praktykę w życiu. Dlaczego tylu ludzi jest niemądrych? Zadaję pytanie, kiedy mamy już pewien obraz, że bycie mądrym to nie znaczy być inteligentnym, że nie trzeba być wykształconym, żeby być mądrym, tak? Dlaczego tak wielu jest niemądrych? Otwórzcie proszę 26 rozdział, 12 werset. To jest takie podsumowanie całości księgi w tym jednym wersecie. Dlaczego tak wielu ludzi jest niemądrych? 26 rozdział, 12 werset. Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. Salomon mówi tak, nie ma wielu mądrych, ponieważ niemożliwe jest nauczenie człowieka czegokolwiek, jeżeli jest pyszny. Jeżeli ktoś myśli o sobie, że wszystkie rozumy zjadł tego świata, to nie jest możliwe, żeby ten człowiek był mądrzejszy. Pyszny człowiek nie stanie się mądrzejszy. Święty Augustyn mówił, że pycha jest matką wszystkich grzechów. Kiedy popatrzymy na początek Bożego Słowa, zobaczymy Lucyfera, prawa ręka Boga, niesiący światło, mający ogromny splendor, władzę. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak wielką. Co spowodowało, że został strącony na ziemię? Pycha. Pycha spowodowała, że został strącony na ziemię. Co powoduje pycha w sercu Lucyfera, jeżeli takie ma? To, że nie jest mądry i nie przychodzi do pokuty, ponieważ zna swój koniec, a jest buntownikiem i pozostaje buntownikiem i będzie buntownikiem. Pycha sprawia, że człowiek nie stanie i nie staje się mądrzejszy. Pycha jest tym zbiorem wszystkich grzechów. O, może tak. Pycha jest zbiorem wszystkich grzechów. Pycha jest wszystkim zbiorem. Tak. W naszej kulturze jest pewien problem z pychą. Zawsze powtarzam to i będę powtarzał, że kultura ma ogromny wpływ na nasze życie. Możemy się bronić, możemy mówić i zaklinać rzeczywistość. Kultura ma ogromny wpływ na nasze życie. W naszej kulturze pycha jest cnotą. W naszej kulturze, w której żyjemy, pycha jest cnotą. Nie jest występkiem, nie jest czymś złym. Tak? Bo pycha to inaczej poczucie własnej wartości. Bo pycha to inaczej poczucie własnej godności. To mi się należy, ja jestem wartościowy. To jest egocentryzm, to jest hedonizm. To są wszystkie cechy, które mówią ja i tylko ja. i nic więcej. I pycha jest cnotą w tym świecie. Walcz o swoje, nawet po trupach. Nawet po trupach, by osiągnąć swój cel. Trzeba kogoś zlikwidować, słabszą jednostkę. Dla osiągnięcia celu słabsze jednostki się likwiduje. Tym jest pycha w tym świecie. Poczucie własnej godności, poczucie własnej wartości, godności jest cnotą. I poczucie własnej godności czy wartości, ta cnota w tym świecie, ma być rozwiązaniem i odpowiedzią na wszystkie problemy, które dotykają człowieka. I widzimy, jaki jest stan ludzkości dzisiaj. Jest tragiczny. Inaczej mówiąc, abyś chciał, jeżeli chcesz mieć życie udane w tym świecie, jeżeli chcesz, żeby się powodziło, jeżeli chcesz mieć splendor tego świata, stań się bardziej podobny do szatana. Tak ten świat mówi. A Boże Słowo mówi, że pycha jest najgorszym zbiorem wszystkich grzechów, które się Bogu nie podobają. Człowiek pyszny nie odziedziczy Królestwa Bożego. Przeciwieństwem pychy jest ufanie Bogu. Pycha to myślenie o sobie. Ja jestem najważniejszy, jestem kimś, jestem mądry, silny, piękny, wszystko mi się uda. Przeciwieństwem pychy jest ufanie Bogu. Jak walczymy z pychą? Poprzez Boże Słowo, poprzez ufanie Bogu, że On rozwiązuje ten problem. Poprzez zmianę, poprzez to, że On kształtuje nasz charakter na swoje podobieństwo. To jest rola Ducha Świętego, który w nas mieszka. Jeżeli Duch Święty w nas zamieszkuje, prawdziwie dziećmi Bożymi jesteśmy i On zmienia nasze życie. Ja nie mówię, że to jest łatwy proces. Ja nie mówię, że to się dzieje tak. Czasami wymaga to wielu lat pracy razem z Bogiem często. Często Pan Bóg zmienia tak po prostu szybko, a często mówi, chcę z Tobą popracować. Chcę, żebyś trochę wysiłku w swoje życie włożył, a ja będę Cię wspomagał i dasz radę. Kiedy myślisz za dużo o sobie, to pomyśl w ten sposób. Nie, to Bóg jest ważny. To Bóg jest najważniejszy. To On jest najsilniejszy. To On jest najmądrzejszy. Jemu tylko chwała. Nie mi, nie moje ja, tylko On. Jeżeli wywyższasz siebie, padnij na kolana, pokutuj i wywyższaj Boga. A twoja pycha zostanie skruszona. Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. Nie uważajmy siebie za mędrców, bo nie ma nadziei dla nas. Walczmy z pychą, jeżeli taka występuje w naszym życiu. Zostawmy to wszystko Panu Bogu, przychodźmy pod Jego tron, pokutujmy, wyznajmy swoje grzechy. Nie bójmy się wyznawać Bogu grzechy. Dlaczego? Ponieważ czytamy, że On jest wierny i że dotrzymuje swoich obietnic i że wysłuchuje i że odpuszcza i że zmienia i że uposaża. On tylko jest w stanie zbiór wszystkich grzechów, jakim jest pycha, w naszym życiu przezwyciężyć i zmienić nas na swoje podobieństwo. Jeżeli próbujesz zmienić się na podobieństwo Boga dzięki własnym wysiłkom, nie zrobisz tego. Nie zrobisz tego, będziesz żył w świecie pełnym religijności, pełnym różnych zachowań, ale to nie przybliży się do Pana Boga nawet o jeden krok. Mądry człowiek stale się uczy, mądry człowiek staje się coraz mądrzejszy z upływem lat w relacji z Bogiem, z wędrówką z Bogiem, poprzez Boże Słowo. Ale jeżeli obudzisz się rano i spojrzysz w lustro, jaki jestem mądry, to co ci powiedzieć, że przegrałeś, oblałeś egzamin. Wyrzuć te lustro, upadnij na kolana, pokutuj, i niech Pan Bóg zmienia nasze życie tak, abyśmy Jemu się podobali, bo prędzej czy później staniemy przed Jego obliczem i możemy oddalać tą myśl, ale to niczego nie zmieni i znamy relacje z naszego życia. Amen.